Brał narkotyki i wraz z kolegami kradł samochody. Potem postanowili porwać człowieka dla okupu. To zdarzenie stało się początkiem czegoś nowego. Poczuł, że przekroczył jakąś granicę. Moim gościem jest Marcin, nawrócony przestępca. Witaj.
Witam, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Co się dzieje z dzieckiem, które jest wychowywane bez miłości?
O, trudne pytanie, ale właśnie te dzieci wkraczają na taką drogę, jaką między innymi no, ja obrałem swego czasu. Przede wszystkim miłość jest fundamentem. Fundamentem rodziny, fundamentem bycia, odnalezienia się w społeczeństwie, relacji, przede wszystkim relacji z Bogiem, relacji z drugim człowiekiem. Miłość to podstawa, prawda? Jak jej brakuje, szukamy czegoś, żeby tą miłość zastąpić właśnie w różny sposób. Między innymi adrenaliną, między innymi akceptacją, przez szukaniem akceptacji wśród kolegów, wśród znajomych, właśnie tego najbliższego otoczenia na ulicy.
Z tobą tak właśnie chyba było.
No, troszkę tam przeszedłem w tym swoim życiu. Dokładnie tak. Szukałem tej miłości, szukałem, nie mogłem odnaleźć. Moi rodzice dużo pracowali, chcieli zabezpieczyć nas w jakiś sposób materialnie, mnie i moje rodzeństwo. No i tak się potoczyły losy, tak ja też zdecydowałem, że poszedłem w świat akceptacji, w świat tych moich kolegów, no z którymi z czasem zaczęliśmy palić papierosy, pić alkohol, brać narkotyki. I tak to praktycznie wszystko się zaczęło, prawda? To później no, nastąpiły później różne takie rzeczy, jak właśnie jak załatwianie tych pieniędzy na te narkotyki. I stąd wzięły się te wszystkie pomysły na zarabianie, lekkie zarabianie, balowanie, wydawanie tych pieniędzy, picie alkoholu, branie narkotyków, ćpanie na maksa, melanże, dyskoteki, brak powrotów do domu, prawda? Później wyprowadzenie się z domu. Takie to były no, jakieś kolejne rzeczy, przekraczanie swoich barier, przekraczanie swoich granic, które ja tak naprawdę kiedyś miałem jako młody człowiek, bo ja w ogóle nie planowałem nigdy, żeby zostać alkoholikiem, zostać narkomanem. Nie planowałem, żeby iść na ulicę, kraść, okradać innych ludzi, wyrządzać im krzywdę. Ja tego nie planowałem, tak? Tak się z czasem ułożyło i później już z czasem ja to zacząłem robić, prawda? Moje granice miałem wstępnie takie, że ja no nie będę okradał innych ludzi, ja żyłem, bawiłem się, pamiętam już teraz, sięgam pamięcią do tych właśnie młodzieńczych lat, że ja po prostu miałem gdzieś różne jakieś tam, może i głupie czasami pomysły, ale patrząc na te moje serce, to ono nie chciało ranić drugiego człowieka, nie? Ono tak jakby chciało dawać miłość i dzielić się tą miłością, prawda? No, tylko to jest tak jak z samochodem, jak przestaje się tankować, to i przestaje się w pewnym momencie jechać. Zabrakło mi tej miłości i trzeba było pchać ten wózek życiowy.
Jak długo tak można go pchać? Jak długo ty pchałeś?
No ja pchałem praktycznie przez ponad 9 lat. 9 lat czynnego uzależnienia. Ja zacząłem brać narkotyki w wieku 12 lat, pić alkohol, paliłem papierosy. Tam pierwsze moje papierosy były dużo, dużo wcześniej, prawda? Ja gdzieś tam miałem zawsze skłonności do tego, żeby kolegować, szukać właśnie akceptacji wśród starszych rówieśników, znajomych, kolegów. I tak to po prostu wyglądało. Oni gdzieś tam wkraczali w inne wartości, inne realia, a ja po prostu podążałem gdzieś tam za nimi, prawda? No i właśnie to się brało się z tego, że po prostu było brak tej miłości. Nie mogłem się gdzieś tam odnaleźć i w pewnym momencie pobuntowałem się właśnie w okresie tego buntu no i zacząłem robić właśnie, zacząłem przekraczać te granice, zacząłem palić marihuanę, później brać amfetaminę, gdzie na przykład te granice w momencie, kiedy zaczynałem palić marihuanę, były takie, że ja nigdy nie sięgnę po inne narkotyki, one nie są mi potrzebne, nie? Ale w momencie brania, w momencie ćpania, w momencie no tak jakby tej nieuczciwości, tego życia w kłamstwie, te moje granice zaczęły się w pewnym momencie przesuwać. Ja zacząłem je przekraczać. No i doszła amfetamina, doszły kokaina, doszły inne narkotyki. I im więcej tych narkotyków, im inne te narkotyki, tym więcej było pieniędzy potrzeba, tym głupsze pomysły na zdobywanie tych pieniędzy, prawda? Kradanie, napadanie z bronią, bez broni, w zależności. No, praktycznie robiliśmy wszystko, z czego mieliśmy mieć pieniądze, prawda? No i tak jak wspomniałeś, w pewnym momencie, że tak powiem, doszło do tego, że chcieliśmy zarobić raz i dobrze no i właśnie no porwaliśmy człowieka, który właśnie ja mam taki moment, właśnie nie wiadomo dlaczego Pan Bóg daje pewne sytuacje i okazuje się dopiero, dlaczego te sytuacje są po jakimś tam czasie, prawda? Kiedy już lata przeminą i w tej sytuacji, pomimo tego, że to nie była dobra sytuacja, ja wierzę, że w tej sytuacji też spotkałem Boga, nie? Mam taki moment, kiedy wchodzę do pomieszczenia, w którym przytrzymujemy tego człowieka i on jest zapłakany, cały zakrwawiony i podnosi swoją głowę, swój wzrok kieruje na mnie i mówi przez łzy: słuchaj, ja od paru dni nic nie piłem i nic nie jadłem. I ja, taki grający tego twardziela, kozaka, w pewnym momencie moje serce się zacisnęło. Ja nie wiem, co się stało wtedy, ale ja odwróciłem się i wyszedłem. Pojechałem do sklepu, kupiłem jedzenie, kupiłem picie, zawiozłem i mówię: chłopaki, ja odbijam, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, ja nie chcę tych pieniędzy, ja nie chcę tego wszystkiego. I ja odbiłem, prawda? Nie chciałem nic. Moi koledzy właśnie zostali skazani, odsiedzieli trochę, tułali się po więzieniach, nawet z jednym miałem okazję się spotkać właśnie w momencie też mojej odsiadki. Gdzieś w dalszym ciągu nie docierało do mnie, pomimo tej sytuacji, a dalej robiłem to, co to z czego miały być pieniądze, z czego miałem pieniądze. W pewnym momencie zacząłem handlować narkotykami i to był też moment, kiedy ja przerzucałem taką sporą część narkotyków z jednego punktu do drugiego. I ja to zrobiłem, przerzuciłem te narkotyki, z tym, że jak zostawiałem te narkotyki w tamtym miejscu, to zapomniałem o wadze, zapomniałem o jeszcze paru działkach tych narkotyków. No i Bóg tak chciał i ja mu za to dzisiaj dziękuję, że mnie wtedy zgarnęła ta policja i poszedłem tam siedzieć. Bo gdyby nie to ja dzisiaj po prostu jestem przekonany, żebym nie żył. Jestem przekonany, żebym nie żył. Tylu osobom znalazłem za skórę, tyle osób poszukałem. Święcie jestem przekonany, że moje życie tutaj, te ziemskie, już by się zakończyło i co gorsze, te pozaziemskie nie skończyłoby się z taką nadzieją, jak może się skończyć teraz, czyli obietnicą tego nieba.
Trafiłeś do więzienia i co było w więzieniu?
Trafiłem do więzienia, tak, trafiłem do więzienia i no właśnie, co ciekawe, trafiłem na celę, w której tak zwaną małolacką, w której siedzieli osadzeni do 21 roku życia i było dużo zwariowania, było dużo głupich pomysłów, ale w pewnym momencie gościu jeden wyjmuje któregoś wieczoru różaniec i zaczyna się modlić. Ja mówię, chłopie, co ty robisz w ogóle? On mówi, modlę się. Modli się? Mówi, jak to się modlisz? Do kogo się modlisz? Nie? Do Boga. Mówi, do jakiego Boga? Do Boga? Przecież Boga nie ma. Jakby Bóg był, to ani ciebie, ani mnie by tu nie było, nie? Mówię, chłopie, zastanów się. Ale mówię, no co no? Mam to gdzieś, dobra, chcesz, to się módl, nie chcesz, to się nie módl. Ja się nie będę modlił, na pewno. Bardzo mocno byłem pobuntowany na Boga. Trochę, że tak powiem, ta codzienność więzienna, ta monotonia tego siedzenia, tego godziny, tego spaceru i nas dobijała, więc rozpisywaliśmy sobie, słuchajcie, różne wyjścia, nie? I w pewnym momencie rozpisaliśmy sobie na przykład wyjście do dentysty, ale tylko po to, żeby ukraść mu lustereczko właśnie, przez które patrzy na zęby, żeby móc obserwować, co w tym momencie służba więzienna robi za klapą, prawda, za drzwiami. No i takie pomysły, nie? Później poszedłem do laryngologa, nie? I od tamtej pory w życiu nie byłem już u laryngologa, bo tak mi szpilę w ucho wsadzi, że do tej pory mam uraz, nie? Tak. No i kolejnym takim wyjściem to było właśnie kaplica. Kaplica i poszliśmy do tej kaplicy, chłopaki się pytają, czy idę. Ja mówię, idę, co mi zależy. Przejdę się, zobaczę, co jest. Poszliśmy do tej kaplicy. Ja sobie usiadłem, a chłopaki sznureczkiem, cyk, do konfesjonału. Ja mówię, gdzie wyjdziecie? No tutaj, mówię, wyspowiadać się. Ale jak to wyspowiadać się temu gościowi, temu księdzu, temu kapelanowi? Mówi, co codziennie siedzi, mówi, u tego wychowawcy na herbatce i ciasteczkach i sobie plotkują. Mówię, jak ja mu powiem o tym, co zrobiłem, to ja do końca życia nie wyjdę, nie? I takie było moje podejście. Takie było moje podejście i kolejna sprawa, druga i trzecia, no i ja cały czas łudziłem się, że wyjdę, no i faktycznie na trzeciej sprawie dostałem po niespełna rocznej odsiadce, dostałem jeszcze rok do odsiedzenia i no i tak jakby dzisiaj dziękuję Bogu za tą sędzinę, która powiedziała, że da propozycję, że jeśli pójdę do ośrodka dla osób uzależnionych, jak podejmę jakieś próby leczenia z narkotyków, to że ja mogę, wcale nie muszę wracać do tego więzienia. Mogę spróbować podjąć te działania i to nie jest tak, że będę musiał iść siedzieć. No i ja się zgodziłem. W sumie 3 dni po tym, jak wyszedłem z tego więzienia, pojechałem do ośrodka. Moi rodzice mnie zawieźli. No i strasznie byłem pobuntowany w tym ośrodku. No właśnie, kolejny Boży palec, który zamieszał w tym moim życiu, to jest to, że akurat spośród wielu, mnóstwa ośrodków ja trafiłem na katolicki. Katolicki ruch antynarkotyczny Karan. I ja tam pojechałem pobuntowany, nie mogłem palić papierosów, nie mogłem pić kawy, zabrali mi wszystkie moje uzależnienia, które miałem, nie mogłem brać narkotyków, nie mogłem pić alkoholu. No dla mnie na tamtą chwilę to był dramat. Na tyle dramat, że dodam, że w więzieniu brałem, w więzieniu ćpałem, także nie było nic, nie było żadnego problemu. Jeśli tylko chciałem mieć, miałem pieniądze, mogłem załatwić w każdym miejscu, w każdej chwili.
wszedłem na ten świat. Ukrywanie głowy w myśli, no, że na niewiele się tu zda. Wołam amen, amen, ile tylko siła teraz we mnie jest. Amen, amen, tak jak bardzo serce krzyczeć chce. Amen, amen,
ile tylko siła teraz we mnie jest. Jak bardzo serce krzyczeć chce. Proszę, trzymaj mnie. Tak Tobie, Boże, zaufałem, nie zawstydzę się. Na Twych dłoniach moje imię zapisane, proszę, trzymaj mnie.
Amen, amen.
Ile tylko siła teraz we mnie jest. Jak bardzo serce krzyczeć chce.
Amen.
Pobyt w tej celi z chłopakami, gdzie jeden bodajże z nich się modlił i większa ilość chyba chodziła do spowiedzi, to jakoś dał ci coś do myślenia? Jakoś cię to zmieniło? Czy to było tylko taka malutka iskierka, która nic generalnie nie zmieniła?
No właśnie, to jest zabawne. Ja w pewnym momencie wziąłem Pismo Święte i zacząłem, no niestety od Starego Testamentu, który jest bardzo, bardzo trudny i ciężki, był na tamtą chwilę dla mnie. I zacząłem czytać, ale nie podołałem. Przebrnąłem może przez 3-4 kartki i niestety zawiesiłem się. Jeszcze dodam tylko, że ja no właśnie na tej celi byłem też niedługo, ze względu na to, że ja chciałem pokazać, że jestem gość, mocno się awanturowałem, mocno się popisywałem. Dzisiaj wiem, że to wszystko wynikało z tego, że się po prostu bałem, z lęku mojego, ze strachu. Więc byłem dosyć niesfornym więźniem, nieznośnym i służba więzienna, żeby mnie, że tak powiem, i wychowawcy, żeby mnie w miarę uspokoić, przerzucali mnie z celi na cele, więc ja Więc ja tak jakby no, zwiedziłem wiele cel, 3 pawilony przez ten moment mojej tej odsiadki i no już byłem, że tak powiem, na pograniczu, bo praktycznie co tydzień stawałem na kwit do naczelnika.
Co to znaczy stawać na kwit?
To znaczy, że za nagane zachowanie przed komisją musiałem chodzić i no i tak jakby tłumaczyć się, dlaczego tak robię i dlaczego tak się zachowuję. No i to wszystko, pamiętam, to było obarczone jednym wielkim kłamstwem. Ja próbowałem się wybielić, ale mało brakowało, żebym po prostu nie trafił na izolatki, czyli celę odizolowaną i w ten sposób, prawda, no łaska Boża, że nie trafiłem i że miałem tą możliwość wyjścia z więzienia, pójścia do ośrodka i tam podjęcia, że tak powiem, na początku wynikających tych motywacji, która wynika tylko i wyłącznie z tego, żeby nie iść siedzieć na kolejny rok. To była moja motywacja i w sumie tak zacząłem być, po prostu być. I też mi było ciężko, bo pamiętam taki moment, że przyjechałem w tym więzieniu, cały czas ćwiczyłem, więc taki umięśniony i w ogóle, i pojechałem do tego ośrodka i w tej hierarchii więziennej byłem i ta po prostu głowa była zryta tą subkulturą więzienną. I w tym ośrodku przychodzi taki chłopak i mówi: weź posprzątaj ten rejon tutaj. Ja mówię, spojrzałem na niego, mówię: chłopie, jak ja cię zaraz sprzątnę, to ty zaczniesz się odzywać, nie? I gdzieś moje takie nastawienie było, że kto silniejszy, kto mocniejszy, ten rządzi w ogóle, prawda? A jakoś czasem zaczęło się zmieniać, ja już no nie mogłem pozwolić na to, żeby mnie wyrzucili z tego ośrodka, nie chciałem iść siedzieć, więc postanowiłem, że będę trzymał się tych zasad i sprzątałem, robiłem to, co mi każą. W sumie to dobre przygotowanie do życia. Ja no takich mogłem się uczyć pokory, mogłem się uczyć cierpliwości, mogłem pracować właśnie nad tymi swoimi problemami, które na tamtą chwilę miałem, nad tą impulsywnością, nad emocjami, nad tym, że w ogóle są jakieś emocje, że ja czuję emocje, nie? Ja kiedyś potrafiłem tylko odróżnić dwie rzeczy, nie? Jak byłem szczęśliwy, jak mi się coś udało, miałem pieniądze, miałem narkotyki, to byłem szczęśliwy, radosny, a jak nie miałem, to byłem zły. Byłem zły. Nie było takiej sytuacji, żebym ja czuł wstyd. Jeśli ktoś próbował mnie zawstydzić, to ja automatycznie reagowałem agresją. Ten wstyd zamieniałem się na złość i ze złości szedłem w agresję i reagowałem agresywnie i że tak powiem, przewalałem te swoje emocje od razu, wyładowywałem je. Prawda? A tam miałem tą możliwość tego, żeby poznać siebie, zacząć rozróżniać te emocje, zacząć nazywać te emocje
i pewnie też nauczyłeś się inaczej wyrażać, na przykład złość wyrażać inaczej niż tylko poprzez agresję.
Tak, ja w ogóle dzisiaj umiem przeżywać tą złość i pomimo tego, że jestem zły, to jest piękne, że ja umiem tą przeżywać tą złość i patrzę z perspektywy czasu, to to jest coś niesamowitego. Ja wiem, że ja sam bym sobie nie poradził, gdyby nie Bóg, gdyby nie moja siła wyższa, która jest przy mnie, pomaga mi w tych codzienności, w unoszeniu tego codziennego praktycznie krzyża, prawda? No tak, i może pójdę dalej. Pomimo tego poznawania siebie, to przyszedł w moim momencie tego leczenia, tam w tym ośrodku, chwila buntu. Ja już powoli zacząłem się otwierać, zacząłem rozmawiać z tymi współuzależnionymi, z psychologami, z terapeutami. I przyszedł mi bunt. No właśnie, a żeby mnie nie wyrzucili z tego ośrodka, to musiałem się trzymać zasad. A jedną z zasad właśnie tego ośrodka to było to, że uczestniczymy wspólnie w niedzielnej Eucharystii. Ja tak sobie uczestniczyłem i na początku to sobie uczestniczyłem tak, że jak oni stali, to ja siedziałem, jak oni klęczeli, to ja stałem i robiłem wszystko na odwrót. Byłem tak zbuntowany i całemu światu chciałem pokazać, jak mocno jestem zbuntowany i że Boga nie ma, w ogóle jakiś absurd i tyle, nie? No ale w pewnym momencie, kiedy miałem ten bunt w sobie, już tak się przyzwyczaiłem, już zacząłem robić to, co oni robią i takim moje oczy dostrzegły ten konfesjonał, nie? I tak sobie myślę, mówię, 320 kilometrów od domu, mówię, ten ksiądz się nie zna i zacząłem dyskusję z samym ze sobą, nie? Mówię, idź. A z drugiej strony, a co ja będę mu gadał, nie? Ale mówię, a może to jest jedna, jedyna szansa. I taka dyskusja z sobą i postanowiłem, że pójdę i poszedłem wtedy do sakramentu pojednania i poszedłem, wyspowiadałem się. I to było niesamowite. To było niesamowite przeżycie dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że ja powiedziałem o wszystkim, o tym, o czym pamiętałem na tamtą chwilę, o tych krzywdach, które wyrządziłem innym ludziom. I dostałem, wiecie co, w zamian? Miłość. Dostałem po prostu mocną dawkę miłości. Nikt mnie nie odrzucił. Poczułem się zaakceptowany. Poczułem się po prostu jak nowonarodzony. Ja wyszedłem z tego konfesjonału, to nie wiedziałem, czy idę, czy frunę. Gęba mi się śmiała, cieszyła. Miałem wrażenie, że wszyscy ludzie się na mnie patrzą. A ja nie mogłem się powstrzymać z tego śmiechu. Ja dzisiaj jak to wspominam, to od razu mi się buzia śmieje, nie? To był taki piękny moment. No właśnie. I to jest też powód, dlaczego ja chodzę do tej spowiedzi. Dlatego, żeby też sobie przypominać ten moment, nie? Że Pan Bóg daje tą łaskę i Bóg jest miłosierny, nie? Chwalmy Pana za Jego miłosierdzie, nie? Za to, co robi każdego dnia dla nas. Ja jeszcze dodam do tego momentu tej spowiedzi, że ten ksiądz, który siedział w tej konfesjonale, w tym konfesjonale, zaprosił mnie jeszcze na herbatę i na ciasteczka, nie? I mówi, chodź, pogadamy sobie w ogóle. Tylko że ja byłem związany tam z zasadami ośrodkowymi i nie mogłem, musiałem mu odmówić, ale to jest w ogóle coś niesamowitego, nie? Nie dość, że Pan Bóg mi rozgrzeszył, to jeszcze ksiądz chce pogłębić tą relację, chce mnie zaprosić do jakiejś kolejnej relacji. I to jest w ogóle niesamowite. Ja w tamtym momencie mi ciężko było też przyjąć tą miłość, prawda? No ale później zaczęły się cuda robić, dziać cuda. Ja w tym ośrodku poprosiłem moją mamę, żeby mi przywiozła te koraliki, nie, do tych modlitw. Nie
czyli co to było?
No, jeszcze nie wiedziałem, że to różaniec, nie? I poprosiłem ją o tą książeczkę właśnie z tajemnicami różańcowymi. Ja tak dopiero się uczyłem i zacząłem odmawiać ten różaniec. Starałem się odmówić go codziennie wieczorem, jak kładłem się spać po tych moich wszystkich obowiązkach, które miałem na co dzień. I różnie bywało. Bywało i tak, że ja po pierwszej dziesiątce albo po pierwszej zdrowaśce padałem i budziłem się w nocy i ten różaniec zaplątany w nogach i w ogóle nie. Ale jechałem dalej. Odmawiałem i miałem wielkie jakieś takie pragnienie i zacząłem czuć obecność Boga przy mnie. Moje te problemy, które miałem na tamtą chwilę i były nie do ogarnięcia, to po prostu jakoś się same rozwiązywały albo dostawałem różne światła, prawda? I działy się niesamowite rzeczy, do tej pory się dzieją niesamowite rzeczy, jak no właśnie ja jestem bardzo wdzięczny za modlitwę różańcową. Po prostu Matka Boża to jest no niesamowita kobieta, która na której tak naprawdę się wzoruje, prawda? Bo to bo to ona pierwsza powiedziała tak Bogu. Tak Bogu i jako pierwsza przyjęła Jezusa pod swoje serce. I, no i w sumie dzięki niej mamy tą mamy otwarte niebo na to zbawienie, na tą obietnicę, prawda? Dlatego jestem tak mocno wdzięczny Maryi za to, co zrobiła, że po prostu głowa mała, nie? I no właśnie, tu mi w głowie przychodzi takie zaproszenie, żeby, że tak naprawdę to każdego dnia my jesteśmy zaproszeni do przyjęcia Pana Jezusa, na właśnie na ten dzień, na każdy dzień. Codziennie to jest moja decyzja. A z drugiej strony Jezus stoi u drzwi i kołacze. Stoi u drzwi mojego serca i kołacze, prawda? I no właśnie, mankament leży w tym, że ta klamka jest po jednej stronie, po mojej stronie i to ode mnie zależy, czy ja wpuszczę go dzisiaj do mojego serca, czy będę dalej takim człowiekiem, jak byłem kiedyś, nie? A z doświadczenia powiem, że te lęki i obawy przed tym, żeby otworzyć i pokazać się, jakim jestem, jakim byłem, to gdzieś się to wszystko zamazuje i Pan Bóg błogosławi. Rozwiązuje problemy, nie do przejścia, nie? Ja w sumie w żartach sobie rozpisałem, idąc jeszcze w tym toku ośrodkowym, rozpisałem sobie, bo tak tam są kolejne etapy i na jednym z tych etapów jest tak, że no trzeba gdzieś wyjść sobie z opiekunem i ja nie chciałem powtarzać tego, co robią inni, więc sobie wymyśliłem, że pójdę zobaczyć, jakie są kierunki studiów. I poszedłem zobaczyć, jakie są kierunki studiów. No i trafiłem na najbliższą taką uczelnię. No i patrzę, jakaś matematyka, informatyka i w ogóle. Ja nienawidziłem matmy, jakichś tam przedmiotów ścisłym, chemia, fizyka, to dla mnie dramat. No i okazało się, że tam jest budownictwo, nie? I pierwsze skojarzenie, jakie miałem na tamtą chwilę, to łopata, jakaś w ogóle budowanie i w ogóle, nie? I zdecydowałem, że pójdę na te studia.
Ale to już byłem po wyjściu ze środka zupełnie.
Nie, jeszcze w trakcie leczenia. To było w trakcie leczenia. Także też moje to studiowanie, zacząłem studiować i ono było, no właśnie, co zabawne, że to było Politechnika, nie? Ja nie wiedziałem w ogóle o rankingu szkół i o tym, o tamtym, a to się później okazało, że to jest Politechnika. Jak ja trafiłem na te studia, ci ludzie zaczęli opowiadać, że nas było tam 120 osób. Powiedzieli, że po pierwszym semestrze zostanie tylko 60. Ja mówię, a co się z nimi? Co się stanie z resztą, nie? No mówi, albo odejdą, albo ich wyrzucą. Ale mówię, jak to wyrzucą? Za co? Nie pojmowałem jeszcze na tamtą chwilę, jakie są warunki i kryteria tego studiowania, nie? No i poszedłem na inaugurację roku i po inauguracji roku żałowałem już, że poszedłem na te studia, bo żeśmy usiedli, było 5 godzin matmy i gościu tłumaczył tą matmę. Ja patrzyłem na wszystkich, wszyscy przytakiwali głową tak, mi robili dobre wrażenie, że rozumieją. A ja mówię, jak jestem, po prostu ja nic nie rozumiem. Nic, kompletnie nic do mnie nie trafia, nie wiem, o czym on mówi, a tu wszyscy rozumieją. Dopiero po paru latach żeśmy się zgadali, że nikt nic nie rozumie, tylko każdy kiwał głową. ale to studiowanie, nie? No i tam właśnie w sumie dzięki tym studiom ja zacząłem poznawać Pana Jezusa. Też jeszcze głębiej zacząłem wchodzić w tą relację. Tam był taki kościółek, jak ja szedłem na te studia i sobie zachodziłem do tego kościoła i zacząłem sobie właśnie rozmawiać z Jezusem, z Bogiem i te moje pierwsze modlitwy to wyglądanie były tak, no cześć, ja mam na imię Marcin, cześć, słyszałem, że ty jesteś Jezus, o, na takiej zasadzie, nie? W ogóle w totalnej prostocie nie potrafiłem nic innego, nie? Słuchaj, tu wiesz, mam takie trudności ze sobą, tu w tym ośrodku jestem, o, tą szkołę zacząłem, mówię, jakbyś mi towarzyszył w tej szkole i w ogóle. Tym bardziej, że ja nie czułem się jakoś tam blisko z tymi osobami, z którymi się leczyłem, jakieś zażyłości w ogóle, więc nie ze wszystkimi rozmawiałem o wszystkim. A właśnie z Panem Jezusem zacząłem rozmawiać o wszystkim, o tym z czym się nie radzę, z czym nie domagam. I takie cuda się działy, nie? Ja szedłem na te egzaminy i prosiłem go o tę obecność, o to, żeby był. I później się okazywało, że zaliczałem te egzaminy na piątki, na 4,5, a najlepsze dziewczyny z roku gdzieś tam, gdzie no były i miały albo takie same oceny, albo niższe, nie? Pamiętam taki moment właśnie na jednym z kolokwium byłem w kościele i poprosiłem właśnie o to, żeby mi towarzyszył Pan Jezus. I to był z rysunków. I narysowałem i byłem zadowolony, uczyłem się. Byłem tak naprawdę, można powiedzieć, że pewny, że zaliczę ten egzamin. I tam po tygodniu czy po dwóch tygodniach, jak już dobrze nie pamiętam, przychodzę i mi mówi ten profesor, no rozdaje tę pracę, mówi: Marcin, dwuja niezaliczone, nie? Ja mówię, jak to? W ogóle takie rozczarowanie i w ogóle, nie? Mówię, Panie Jezu, mówię, jak to się mogło zadziać? Mówię, przecież miałeś mi pomagać. I zacząłem tak się zastanawiać nad tą pracą i wpadła mi myśl do głowy, nie? Taka cały czas mi ten, idź zapytaj się, gdzie robisz błąd. Idź zapytaj się, gdzie robisz błąd. Idź zapytaj się, gdzie robisz błąd. I ja mówię, jej, mówię, co to jest w ogóle, nie? Ja mówię, dobra, mówię, skoro tak, to idę. Idę, mówię do tego profesora, mówię, panie profesorze, ja nie wiem, gdzie robię błąd, jakby mi pan pokazał, to ja na poprawce tak, mówię, będę na to miejsce uważał, że w ogóle, no, postaram się nie zrobić tego błędu, nie popełnię. On patrzy na tą pracę, patrzy, wziął linijkę, patrzy, mówi, nie, pomyliłem się, czwórka, siadaj. No i w ogóle to takie moje małe cuda, nie? Małe i duże cuda. Ja w tych cudach swoich właśnie widzę Boga, nie? Widzę Boga i... No i nawet pójdę dalej, nie? Pomimo tego, że to był dla mnie, te studia były też ciężkie, dlatego że ja byłem jeszcze w ośrodku i obowiązywały mnie zasady ośrodkowe, a jedną z zasad było to, że nie rozmawiam z ludźmi, nie? Nie mogę się porozumiewać z innymi ludźmi, więc muszę, albo jak ktoś do mnie zaczyna mówić, więc muszę ucinać temat, albo mogłem tylko na sprawy techniczne związane ze studiami, tutaj z pracą domową i w ogóle na ten temat. Więc często było tak, że ja w ośrodku byłem w Rzeszowie, więc było tak, że przychodzą do mnie ludzie i mówi: no cześć, jak masz na imię?
Marcin.
A skąd jesteś?
Z Warszawy.
Jej, to co ty tu robisz, nie?
Studiuję.
I takie w ogóle ucinki, nie? To było też taka praca nad asertywnością, nad tym, żeby nad uczciwością przede wszystkim, bo ja tak naprawdę mogłem sobie pozwolić, żeby pójść w tą rozmowę, ale nie byłbym uczciwy wobec terapii, wobec ludzi z ośrodka i gdybym pewnie nie był uczciwy, to pewnie dzisiaj bym tutaj z wami nie siedział, a tak to mam możliwość.